co wydarzyło się po aresztowaniu Maryla? Czy sprawdziło się to, co powiedział kiedyś Lipuś, że nazywać ich będą bandytami? Posłuchajmy.
Ponieważ ja sam wpadłem, to mogłem sprawę ująć tak, jak chciałem. Wiedziałem, że jak się przyznam, to koniec ze mną, rozwalą i to wszystko, tak? I mnie ze Starogardu przywieźli do Szczecina, do UB, wrzucili do celi, dziewczyna siedzi. A przecież ja taki głupi nie jestem, że jak do dziewczyny wrzucili, to po to, żeby wyciągnęła. A ja już miałem czas przemyśleć wszystko. Jestem bandytą, namówili mnie, wygląd zmieniłem trochę, do nazwiska muszę się przyznać. I tak było, wszedłem do celi, myślę sobie, no jest okazja powiedzieć jej to wszystko, co mam zamiar tam im powiedzieć. I przysiadłem przy ścianie, bo to tylko cztery ściany, tak w kucki, ona koło mnie. Poznali po akcencie, ja wtedy jeszcze miałem ten wschodni akcent całkowicie. A to była Regina, druga luczniczka Lupaszki. Jedna to była Inka, bohaterka, a druga ta, która zdradziła. I Zubowcem później już była cały czas. Ona nie była aresztowana, tylko odgrywała rolę aresztowanej. I mówi, jak nasza młodzież cierpi, jak za ojczyznę walczy i tego, taka pełna podziwu. A ja mówię, och, gdyby tak było, to ja bym się tak nie wstydził. Mnie rodzice wyrzekną się teraz. Mówi, to ja tam dałem się namówić.
Uwierzyli?
Aż bili po ranach. Po ranach. Gangrena czarne. Lało się ze mnie wszystko tu. Tu serce, a tu mam wszystko powycinane. Pod pachą, tutaj. Wszystko było zgniłe, proszę panią. Walili po ranach. We trzech na stół rękę położyć i walili. Tylko wie pani, to później już nie było takie bolesne, bo to jest zgniłe to wszystko. Już takie, wie pani, ale dwóch poszło coś zjeść, jeden został taki dziobaty, straszny, czarny. I mówi, mam do ciebie słabość, twardy jesteś. Krzycz! Rękę na stole, a on po stole. Walu, krzycz! Ja krzyczał. Ja myślę sobie, no jesteś najstraszniejszy. Ale ludzkie serce masz jeszcze. I ja jego, nie tych, którzy mnie tak bardzo... Ja zawsze wspominam tych, którzy dla mnie cokolwiek dobrego zrobili, wie pani. I głęboko w pamięci trzymam, proszę pani. Nie ścigam nikogo.
Długo tak pana męczyli?
Nic nie wybili. Wrzucili do piwnicy, do celi. Gorączka... Utrata przytomności, odzyskiwanie, zasychało na mnie to, skorupa, wszystko było już z tego. I nie wiem ile dni i nocy dawali śledzia solonego, pić nic i pani sobie wyobrazi, gorączka, pić, chce się. I teraz myślę sobie, co mnie może uratować. Słyszę motory. Gdzieś samochody tutaj blisko jeżdżą. To było przy ulicy jakiejś. I myślę sobie, tylko krzyk mnie może ratować. I darłem się. Traciłem przytomność, odzyskiwałem. Darłem się. Zdarłem sobie struny głosowe. Ja nie mogę śpiewać. Jak dużo mówię, to też. W kościele na przykład jak... Zaczynam modlić się, msza zaczyna się, to głosu nie mogę wydobyć. Później pomału zaczynam już głos wydobywać. I wie pani, w pewnym momencie oczy otwieram, jakieś nade mną stoją dwie postacie, ja leżę. I jeden tu ogląda mnie i mówi, wy się dziwicie, że on krzyczy? On umiera. A ten odzywa się, to leczcie go! A ten odpowiada, w tych warunkach nie ma żadnego leczenia. I wtedy dali mnie na szpitalkę taką ubowską. W takim ostatnim pokoiku jeszcze pilnował mnie jeden. Taka siostra Maria, jak zobaczyła, w jakim ja stanie, zaraz zaczęli oglądać to wszystko i wykrajać te wszystkie, co czarne. A ja, to niebolesne już było, wie pan, to było wszystko zgniłe. Ja jeszcze mówię, tu czarny, jeszcze tu czarny. Chciałem, żeby wszystko powycinali, bo postanowiłem walczyć o życie godnie. A siostra Maria mnie M zastrzyk. Powie pani, leżę tak, wiem, że jestem kaleką, że przede mną więzienie, śledztwa, jeszcze i bicie i wszystko. I myślę sobie, straszne takie myśli. Tu szykuję ucieczkę też już, tak. A siostra Maria mnie M zastrzyk, morfinę. Jak morfinę dostawałem, pięknie, ślicznie, wszystko cudownie, jak na puchu leżałem, proszę panu. To później zacząłem prosić, siostrzyczko, M zastrzyk. No, ona dawała mi te zastrzyki, proszę panu. A jednocześnie szykowałem się do ucieczki i w dniu, kiedy miałem uciekać, to przyszli po mnie. Ubierać się, no i co, ze schodów trzeba schodzić, myślę sobie, no to rzucić się, no to połamię sobie ręce, nogi i nic z tego nie będzie, trzeba wszystko przetrwać. No i tak postanowiłem i tak przetrwałem, proszę pani, dostałem 15 lat, wywieziono do Goleniowa, więzienie było puste jeszcze, pierwszy transport. I tam później zaraz na blok izolacyjny. Nic, cztery ściany, żadnych gier, słowa pisanego, niczego, nic nie ma. Tylko za takim łóżkiem siniki, takie sieczka w tych sinikach. Jak szliśmy na spacer, prowadzili przez jedne kraty, przez drugie kraty, przez trzecie, to tam jak na stoliku leżało śniadanie zawinięte w gazetę, to kradło się to śniadanie. Szpargal taki otłuszczony szedł od celi do celi, koniem tak zwanym. A koniem to jest sinika nitka, ze spaceru kamuszek przywiązywało się. I tu przy kamuszku ten skrawek gazety stukało się morsem. Szykujcie się przyjąć konia. I w pewnym momencie, jak się stuknęło, to znaczy, że będziemy rzucać, rękę wyciągali, a tu ten skrawek tej gazety otłuszczony szedł od celi do celi, od celi do celi. Proszę. Ja jak wychodziłem, to jak półolny analfabeta. Pani wie, przez tyle lat nie móc przeczytać niczego, ale czułem się cały czas człowiekiem wolnym. Zachowałem pierścionek złoty od mojej narzeczonej i ten złoty pierścionek chowałem w paście do zębów. I czasem jak mi to źle było i tego to wyciągałem, tak myślałem, ale wy o mnie nic nie wiecie, nikogo nie zdradziłem, nikogo nie skrzywdziłem. Mam coś, o czym wy w ogóle nie wiecie. I macie tyle strażników. Uważacie, że macie mnie całkowicie, a wy wcale mnie nie macie. Jestem wolny.
Całe 15 lat pan siedział?
Nie, połowę, 7,5. Amnestia później była, ale Gehenna później była też, proszę panią. Tak mnie prześladowali strasznie. Już w samym więzieniu chcieli zniszczyć mnie, bo widzieli, że ja się trzymam dobrze i gimnastykuję się. Ja przystosowywałem się do wszystkiego, wie pani. Znalazłem się z jakimś facetem wyższym ode mnie o głowę i on mnie w pewnym momencie chwycił z tyłu i dusił. Ja myślałem, że on żartuje. Tchu mnie brakuje, nie mam czym oddychać. On nie zwalnia, jeszcze bardziej trzyma twardo. I ja wtedy ostatnim tchem, jak taki skląd zrobiłem, to on jak tak trzymał, to on przyleciał przeze mnie. I fiknął kozła na posadzkę, proszę.
Kiedy UB dało panu spokój?
Nie dało w ogóle spokoju. Już w zwolnieniu to nie napisano artykuł i paragraf, tylko napisano za napady rabunkowe. I kazano mi się zgłosić na milicję z tym zaświadczeniem. Wszystko ode mnie się odwracało, jak na gnój patrzyło. Tato mój sparaliżowany został. Odjęto mu nogę, utracił mowę. Ja do kwaterunku, żeby dostać się we Wrzeszczu do kwaterunku, to trzeba było z wieczora stanąć w kolejce. Jak się dostało do drzwi i tylko okienko było. Pytałem o mieszkanie, jak nazwisko. Ona patrzyła, pytam pod spód coś. Nie ma i nie będzie. Nie ma i nie będzie, nie ma i nie będzie, nie ma i nie będzie. Załapałem się na jedną pracę, 3 miesiące, zwalniają. Druga praca, zwalniają, tak. Wszędzie milicja pyta wciąż o mnie i tak dalej. Tragedia, ja zapisałem się na kurs księgowości. Myślę sobie, co ja mogę robić jeszcze? No księgowość, z wyróżnieniem skończyłem ten kurs księgowości. Do PZGS-u zostałem przyjęty na kontystę. A to księgowość przybytkowa, to trzeba było cisnąć. Ale wie pani, po tylu latach bez ruchu w celi, to ze mnie tak pot lał się. Wszyscy patrzyli, co to za facet? Co on to poci się tak? A jak jeszcze zobaczyli, że to milicja coraz to przychodzi, pyta o mnie, kto do mnie przychodzi, kto, czy kontaktuje się ktoś. Beznadziejna sprawa. No i w końcu spotkałem kolegę. On jakoś uniknął tych wszystkich tego siedzenia i rodzice jego mieli pod Gdańskiem gospodarstwo. Jakieś ze 300 metrów od ostatniego przystanku. I ja też odnalazłem znajomych swoich. Lisy były modne. Lisy futerkowe. No i ja, Julka namówiłem na te lisy. Po 2 latach 100 już mamy lisów. A ja jej tak wydobędę rodziców z nędzy i urządzę się tutaj. Harówa była niesamowita. I spadły ceny. Julek na ostatnim roku medycyny mówi, słuchaj, przetrzymamy. Ja mówię, Julek, twoja sytuacja jest inna. Jesteś w rodzinie, masz rodziców, gospodarstwo, masz wyżywienie, wszystko. Tak, kończysz studia. A ja co? Wyszedłem z więzienia, tato bez nogi, mowę utracił, tak, nie można z nim się porozumieć, trzeba go nosić do kąpieli w jednym pokoiku. Ja ożeniłem się, już syn przyszedł na świat, w Nowym Dworze Gdańskim już syn jest i muszę jeździć i tam jeszcze, tak. Ja mówię, ja swoją połowę wybijam, sprzedaję, rozliczam się z ługami i jadę w świat. I w ten sposób dotarłem do Głubczyc, a tu księgowego potrzebowali. Dacie mieszkanie? Damy mieszkanie. Obiecali, dali mieszkanie i tak zostałem tutaj. Tutaj mnie dali spokój.
To od którego roku pan jest w Głubczycach?
Ja jestem od 1 września 1959 roku. Dla mnie to wszystko jest piękne, że wytrwałem. Ja zawsze czułem się zwycięzcą, wie pani.
Zostały po tamtych okrutnych czasach panu te rany fizyczne. Tak. A co zostało z ran psychicznych w panu?
Ja myślę, że przeszedłem bez ran. To znaczy, że zdałem egzamin jako człowiek. Już nie jako żołnierz, ale jako człowiek zdałem egzamin.
70 lat pan przeszło, czekał na to, żeby doceniono to, co pan robił dla kraju.
Ja tego nie czekałem. Ja czekałem, żeby mój kraj był szczęśliwy wreszcie, żeby wreszcie ten naród był szczęśliwy. Przyjmuję to wszystko, wie pani.
A to, że obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych, to ma dla pana znaczenie?
A dla mnie bardzo duże znaczenie ma, bo ja mogę młodzieży przekazywać to, wie pani. Tak wpajam im to, żeby oni angażowali się w ten proces pokojowy, wie pani.
1 marca w tym roku, w Dzień Żołnierzy Wyklętych, porucznik Marian Markiewicz, pseudonim Maryl, odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miesiąc temu bohater mojej audycji skończył 93 lata i aż trudno uwierzyć, że po takich ciężkich doświadczeniach zachował radość życia i genialną wręcz pamięć. Życzymy jeszcze wielu lat życia w wolnej Polsce.